Rozdział 26. Łowcy dusz. Największy problem z ludźmi żarliwie religijnymi i księżmi to ten, że nie potrafią podejść do człowieka bezinteresownie. Ta interesowność nie polega oczywiście na wyciąganiu ręki po korzyści materialne. Takie przypadki też są i wspomniałem już nawet o jednym, ale nad marginesem szkoda się rozwodzić. Chodzi o szczególny rodzaj nastawienia na załatwienie własnego religijnego interesu. Na wypchanie się z własnym wytłumaczeniem czegoś, co tak naprawdę jest niewytłumaczalne. A najlepiej na skorzystanie z okazji, by świtaja nawrócić. Trochę tak jak z tymi ludźmi, którzy odwiedzają biblijnego Hioba i każdy ma mu do zaoferowania swoje własne wyjaśnienie przyczyn jego tragedii. Dowcip polega jednak na tym, że nie wiemy, czemu jednych ludzi dotykają tragedie, a innych nie. Z drugiej strony uporczywe nadawanie sensu cierpieniu wydaje się mi bezcelowe, jeśli polega na tym, że wmawiają nam to inni, na ogół zdrowi. Czasem mam wrażenie, że ten i ów chciałby wykorzystać moje położenie, moją bezradność, aby moja religijność była bardziej intensywna, abym więcej się modlił, aby zarobić jakieś punkty u Pana Boga i tak dalej. Typowym tego przykładem jest zachowanie pani psycholog z Kulu, jak o sobie mówi, która psychologię pomyliła z katechezą i zamiast nauczyć mnie, jak sobie radzić z pewnymi sytuacjami, próbuje nadać metafizyczny sens mojemu stanowi zdrowia. Takich duchownych doradców jest jednak więcej, co widać głównie w mailach przesyłanych do mojej skrzynki. Standardowe teksty brzmiały: będę się za ciebie modlić. Bóg dał życie, tylko Bóg może je zabrać. Bóg daje tylko taki krzyż, jaki jesteśmy w stanie udźwignąć. Wiara w Boga uzdrawia. Pamiętam, jak kiedyś umówiłem się z proboszczem mojej parafii na spotkanie. Cała rodzina została postawiona w stan gotowości. Mama wysprzątała mieszkanie jak na święta. Przygotowania szły pełną parą. Szkoda, że nie rozłożyła czerwonego dywanu. Czekamy, nasłuchując domofonu. A tu jak na złość co chwila dzwoni ktoś inny. Jak nie kurier, to bezdomny czy sąsiadka. O 21:00 zadzwonił proboszcz i powiedział: przepraszam, zapomniałem. Dla niego pewnie niewiele to znaczyło. Tymczasem ja nabrałem jeszcze bardziej sceptycznego nastawienia do księży katolickich. Ostateczna czara goryczy przelała się podczas kolędy. Odwiedził nas ksiądz, który natychmiast po odprawieniu religijnych rytuałów zaczął się zabierać do wyjścia. Tata nie wytrzymał i rzucił: nie zamieni ksiądz choć słowa z synem? On: przecież to normalny człowiek, tak jak my, ma czego chciał. Zabolało mnie to, więc powiedziałem: słucham czasem mszy świętej w radio i mam wrażenie, że co innego robicie, a co innego mówicie. Popatrzył na mnie z wyrazem wyższości i wysyczał: na tym polega sztuka. Mama próbowała ratować sytuację, bo atmosfera była aż gęsta od wzajemnej niechęci. Zapytała, czy ksiądz nas jeszcze odwiedzi. On: raczej nie. Byłbym jednak bardzo niesprawiedliwy, gdybym powiedział, że są tylko tacy. Po tej całej zawierusze z tak zwaną eutanazją otrzymałem wiele wiadomości z treścią wyrażającą najgłębsze współczucie i deklarację, że ktoś będzie się modlił, bym swoją decyzję zmienił. To bardzo szlachetne. Wyczuwam w tym głębokie przekonanie kogoś o słuszności swych poglądów i jednocześnie szacunek dla mnie. Myślę sobie, że tak drastyczne doświadczenia, jak te, które wynikają ze spotkania z człowiekiem w moim stanie, wyzwalają w ludziach najdziwniejsze postawy. Chyba po prostu strasznie trudno sobie z tym poradzić. Szczególne miejsce zajmuje wśród takich osób wspomniany wcześniej ksiądz S. Zaczął od tego, że naopowiadał nam kiedyś o ojcu Ricardo z Włoch, który odkrył swoją moc uzdrawiania i niedawno przyjechał do Polski. S. miał mu pokazać moje zdjęcie, a tamten, dotknąwszy go, powiedział: przekaż mu, że wyzdrowieje, ale szybko to nie nastąpi. Ojciec pojechał do Żor na spotkanie z ojcem Ricardo i wrócił wstrząśnięty. To był jakiś tani spektakl, groteska, jak to określił. I na tym się temat zakończył. Pewnego dnia S. naprawdę mnie zaskoczył. Zapytał, czy gdy wyzdrowieję, chciałbym zostać sługą Bożym, zakonnikiem, księdzem. Zatkało mnie i wybąkałem, że nie wiem. Jak rozumiem, miała to być sugestia, abym kupił sobie od Pana Boga zdrowie w zamian za dożywotnią służbę. Mogę sobie nawet wyobrazić sytuację, w której takie przymierze ma sens. Ale ja, jako duchowny, z moim charakterem, z moimi poglądami na temat Kościoła? No cóż, bywają sytuacje, w których ludzie diametralnie zmieniają poglądy. Ale ja niestety nie mam do tego podstaw. A jednak zapał łowcy dusz miał u S swoje dobre strony. Kiedyś specjalnie dla mnie na mojej sali na Ojomie odprawił mszę świętą, zbudował ołtarz, zorganizował służbę liturgiczną. To było wyjątkowe i bardzo dla mnie ważne. Trzeba też uczciwie powiedzieć, że taka religijna nachalność bywa całkiem znośna, jeśli idzie za tym cokolwiek więcej. S. odwiedzał mnie, rozmawiał ze mną, zostawił jakieś miejsce specjalnie dla mnie w swojej pamięci. Jeśli ktoś odwiedzi, pogada, pomoże w jakimkolwiek drobiazgu, to jest zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy tylko prawi morały i mówi mi kazania. Na pewno lepsze to niż wyczyny księdza L., alkoholika. Nie chciał mnie wyspowiadać, tłumacząc, że nie dosłyszy. A potem zbył mnie pytaniem, jakie ty masz grzechy? Tłumaczyłem mu, że wobec tego nie mogę przyjąć komunii świętej, ale tego też nie słyszał i pchał mi w zaciśnięte usta komunikant, który się pokruszył i rozsypał. W końcu nawet ślepy i głuchy z urzędu biskup doszedł do wniosku, że trzeba go zabrać z parafii i tyle go widziałem. Najważniejszą jednak postacią jest ksiądz J. Poznałem go, kiedy w zastępstwie pierwszego kapelana, który był nieobecny, roznosił komunię. Znałem go wcześniej z widzenia, ze ślizgawek na lodowisku i jako ministranta. J. w tym czasie jeszcze nie był księdzem i był chyba na czwartym lub piątym roku seminarium. Mieliśmy wyjątkowy koleżeński kontakt. Z początku, parę tygodni po wypadku, zadawałem mu mnóstwo trudnych, dramatycznych pytań. Często dawał na nie przekonujące odpowiedzi, ale jak przyznawał, po takiej serii pytań podczas odwiedzin wychodził ode mnie mocno zmęczony. Dużo wnosił w moje buntownicze życie powypadkowe. Nie ukrywam, miałem ogromny żal zarówno do siebie za to, że popełniłem taki fatalny błąd, jak i do samego Boga, który nie uchronił mnie przed tym nieszczęściem i nie wybawił od jego skutków. Ale to wszystko miało jeszcze inny sens. Ksiądz J. prowadził grupę modlitewną, na którą chodziła moja dziewczyna. Był więc w tym od początku, od pierwszych dni, kiedy wszyscy modlili się o cud. Wiem, że Kasia, widząc, iż mój stan się nie poprawia, radziła się go, co ma dalej począć. Ksiądz J. nigdy się nie przyznał, że coś Kasi doradzał. Jednak zawsze, gdy o to pytałem, zachowywał się trochę dziwnie, uciekając wzrokiem i dając wymijające odpowiedzi. Kilka razy w przypływie gniewu poprosiłem go, żeby już nie przychodził. Robił dłuższą przerwę, a potem znowu udawało mu się nakłonić mnie do spotkań. Ostatni rok mojego pobytu w szpitalu spędziliśmy na technicznych dyskusjach dotyczących możliwości wykorzystania przeze mnie internetu. Nie ukrywam, że ta perspektywa wiele mi dała. Kiedy już byłem w domu ze swoim respiratorem, robiliśmy przymiarki, jak wysoko potrafię usiąść i jakie urządzenie dla mnie skonstruować, abym mógł wykorzystać ruchy języka, uścisk szczęki i ruchy głowy do obsługi komputera. Dał kilka ogłoszeń w internecie, kilkanaście osób odpowiedziało, ale podsuwali tylko same nierealne pomysły. Z najbardziej konkretną propozycją zgłosił się facet z Kanady, który zaoferował specjalny kask umożliwiający obsługę całego komputera za pomocą ruchów gałek ocznych. Był jednak zwykłym naciągaczem, I kiedy zapytaliśmy go o możliwość przetestowania kasku, jego pierwszy telefon okazał się ostatnim. Potem J wynalazł jakiegoś kumpla, który twierdził, że jest w stanie zrobić klawiaturę ekranową. Że będzie to trwało, ale za 2-3 miesiące powinno się udać. Od tego momentu każde spotkanie z J, a przychodził między 14 a 15, zaczynałem od pytania. Co z tą klawiaturą? Najwyraźniej ktoś się przeliczył z siłami albo coś w tym stylu. Bo J dawał coraz bardziej pokrętne odpowiedzi. W końcu skończyły mu się pomysły na wyjaśnienia. Przeprosił mnie, że rok mnie zwodził. Obiecał, że wpadnie w najbliższy wtorek i po prostu przestał przychodzić. Tak bardzo dla mnie ważne były te wizyty, że nawet kazałem się na tę okazję ustawiać w pozycji półsiedzącej. Podciągano mnie więc każdego dnia około 14, a J nie przychodził. Byłem tak bardzo zawiedziony, że popadłem w depresję, przestałem jeść, zamknąłem się w sobie, odmawiałem picia i prawdopodobnie brak płynów spowodował, że zaczął mnie potwornie boleć nabrzmiały gruczoł krokowy. Prawie żadne środki przeciwbólowe na to nie działały, a skutki odczuwam do dziś. W 2004 roku, w czasie odpustu w naszej parafii, J spotkał moich rodziców. Obiecał mnie odwiedzić. Przyszedł. Wysłuchał mojej reprymendy i przeprosił mnie. Sprawił mi tym wielką ulgę. Widziałem, że nadal mu na mnie zależy, że być może nie jest już w stanie dać mi tyle, co dawniej, ale o mnie nie zapomniał. Wymieniliśmy się adresami mailowymi, numerami telefonu. Kontakt mamy teraz dość rzadki, ale mamy. Nie uciekł przede mną. Nie rozpłynął się we mgle. Czasem myślę, że w tym wszystkim najgorsze jest to, że ludzie przychodzą i odchodzą, a ja nie mogę za nimi podążać. Nie uczestniczę w tym ruchu, który dzieje się dookoła mnie, który jest treścią ich życia. To inni muszą do mnie przychodzić. To całkowicie zmienia perspektywę. Nieobecność, rozłąkę odbieram zupełnie inaczej, bardziej gwałtownie, boleśniej. W bezruchu niemal wszystko jest wyczekiwaniem, a bardzo ograniczone możliwości uczestniczenia w tak zwanym normalnym życiu, zanurzenia się w swoje sprawy, problemy i plany przewrażliwiają na nieuwagę czy nieobecność innych. Tak jak respirator uwolnił mnie od ojomu, tak wózek może uwolnić mnie od siebie. Zawsze to jakaś możliwość ucieczki.